Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Czyje przygody bardziej cię fascynowały? Wiedźmina czy pana samochodzika?
Ale teraz czy w dzieciństwie?
Powiedzmy w dzieciństwie.
No to zdecydowanie pana samochodzika.
To ja zawsze wolałam Wiedźmina.
Netflix na całego wziął się za ekranizację polskich książek i bardzo nas ten trend niepokoi.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
To może zacznijmy od pana samochodzika i od filmowej ekranizacji, która pojawiła się w lipcu na Netflixie. To jest film, który jest ekranizacją jednej z książek Zbigniewa Nienackiego, konkretnie pana samochodzika i Templariuszy.
Ja nigdy nie rozumiałam tej fascynacji ludzi panem samochodzikiem i dlaczego moi rówieśnicy wtedy tak z taką przyjemnością czytali pana samochodzika, bo mnie te książki raczej nudziły, więc powiedz mi, dlaczego ciebie fascynowały?
To jest ważna dla mnie historia. Dlatego, że w dzieciństwie i to dosyć wcześnie, wydaje mi się, że może miałam 8 lat, chorując którejś zimy w domu, znudzona, stwierdziłam, że zajrzę na półkę z książkami mojego brata. I znalazłam tam pana samochodzika, to była akurat inna książka, to nie było o Templariuszach, tylko to była Tajemnica Tajemnic. Zaczęłam czytać i absolutnie przepadłam. Czytałam te książki jednym tchem, pożarłam całą serię i byłam nimi zachwycona. Jakoś to było coś zupełnie innego, co do tej pory dostawałam w szkole. To chyba były w ogóle pierwsze przygodowe książki, z jakimi miałam do czynienia i mam ogromny, ale to ogromny sentyment do pana samochodzika. Oczywiście wyobrażałam sobie, że wszystkie te przygody odkrywam razem z nim i jest to dla mnie postać, która no jest po prostu ważna i która gdzieś tam w ciepłym miejscu w moim sercu przetrwała do tej pory.
Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym jest pan samochodzik, to pan samochodzik jest historykiem sztuki i razem ze swoimi pomocnikami, dziećmi, czasami dorosłymi, odkrywa i odnajduje różne skarby, które zostały gdzieś tutaj w Polsce schowane w historii. I no, cała przygoda polega zwykle na tym, że jest też ktoś, kto mu przeszkadza odnaleźć ten skarb. No bardzo takie klasyczne, przygodowe powieści dla młodzieży, ale no, powiem ci, że ta ekranizacja i oglądanie tego filmu, ja to robiłam na ileś razy, bo było to tak dla mnie męczące, że po prostu chyba 4 razy odpalałam ten film. On jest tak potwornie nudny. W ogóle nie ma tam tej zagadki takiej, żebyśmy się tak wciągnęli w tę historię. Te postaci są jakieś dla mnie nieprzekonywujące. Moim zdaniem jest to całkowita katastrofa.
Ja nie jestem tak bardzo krytycznie nastawiona do tego filmu. Zgadzam się ze wszystkim, co mówisz i co mu zarzucasz. Natomiast ja się bardzo cieszyłam w ogóle na to, że Netflix się za to wziął. Byłam bardzo zaskoczona, nie było to dla mnie oczywiste. Jest ta klasyczna adaptacja serialowa, telewizyjna ze Stanisławem Mikulskim w roli głównej, która no, bardzo się zestarzała, która no, pięknie jakby opowiadała całej historii, ale jednak jest to prześne i toporne kino PRL-u. Więc no ja byłam zachwycona. Zachwycona też byłam tym, że to akurat Templariusze, bo to jest moja ulubiona książka i cała z obawą za to, obawą dlatego, że jak coś, za coś się bierze Netflix, to raczej trzeba się martwić, a nie cieszyć. I tutaj już nawiązuję powoli do Wiedźmina, o którym będziemy rozmawiały później. Więc ja postanowiłam, że wejdę w ten film z niskimi oczekiwaniami. I to była dobra decyzja, dlatego że dzięki temu się nie pozbyłam jakichś wielkich złudzeń, które miałam a propos tego filmu.
I mówisz, że jesteś mniej krytyczna niż ja w ocenie tego filmu.
Dlatego że ja miałam radość z obejrzenia tej historii i z tego, żeby sobie przeanalizować w głowie, co mieli scenarzyści, reżyserzy, osoby, które, showrunnerzy, które były odpowiedzialne za ten film, że taką książkę przełożyli na taki serial, ale na ten film. I te moje niskie oczekiwania też są związane z jeszcze jedną rzeczą, o której muszę ci powiedzieć, o której do tej pory nie wspomniałam. Mianowicie ja sobie przeczytałam jeszcze raz tę książkę przed tym, jak obejrzałam film i okazało się, że po tych, no powiedzmy, 20-25 latach, no to ta proza pana Nienackiego jest straszna. Tych książek się nie da czytać, one są napisane okropnym językiem. Już jakby przymykam oko na to, że są strasznie seksistowskie, to znaczy w Templariuszach są co najmniej 4 sceny, jak kobiety zmywają naczynia, bo akurat trzeba je czymś zająć, żeby mężczyźni mogli pogadać o jakichś ważnych sprawach. Więc no po tej książce, jak już ją sobie przypomniałam i przeczytałam, zagadka dalej super, ale jakby reszta jest do wywalenia, to bardzo mocno obniżyły mi się moje oczekiwania.
No też jeden z bohaterów książki stał się bohaterką książki w filmie, bo w tej głównej drużynie byliby sami chłopcy, jeżeli chodzi o tę dziecięcą warstwę, więc wiewiórka stał się wiewiórą.
Tak, no tutaj widać, że twórcy chcieli nadać feministycznego sznytu na przekór Nienackiemu, który był uważany za jakiegoś wielkiego seksistę i żeby to w ten sposób uwspółcześnić, co moim zdaniem jest dobrą decyzją, a twoim?
No tak, ale tak, myślę, że dobrą decyzją, ale ten film ogląda się jak zły film telewizyjny, który został zrobiony po kosztach i nawet te sceny, które mają budzić jakąś trwogę, jakiś niepokój, są zrobione tak, że ja się musiałam domyślać, że teraz mamy jakieś napięcie w tej scenie, że ono tu miało być, ale zupełnie tego napięcia nie ma, więc ja mam takie poczucie, że no to jest takie kino, które nie jest głównie do dorosłych odbiorców. To jest takie, nawet nie powiedziałabym young adult, tylko raczej tacy 10-14, może taki 9-14, taki przedział wiekowy. Ale no, na przykład filmy o Harrym Potterze pokazują, że można zrobić na młodszego widza bardzo dobrą, przygodową rozrywkę z zagadką, a tutaj to po prostu zupełnie się nie udało. Ja po prostu byłam aż zaskoczona, że ktoś dopuścił, żeby to wylądowało na Netflixie. To jest tak, no nawet nieprzyjemne w oglądaniu. Ja bym nie skończyła tego filmu, gdyby nie fakt, że miałyśmy tutaj o nim porozmawiać.
No nie, no nie, nie ma co dramatyzować. Myślę sobie, że...
Oj, dramatyzować. Oceniać. Proszę mi tutaj nie wkładać, że ja tu dramatyzuję, bo dla mnie to nie jest ważna książka, tylko uważam, że po prostu nie warto po ten film sięgać.
Jeśli chodzi o to, dla kogo ona jest, to przynajmniej na Netflixie jest oceniona jako pozycja 13+. I ja myślę, że bardzo dobrze, że jest tak oceniona, dlatego że dla mnie ten film w ogóle nie jest dla młodszych dzieci. Ba, nawet myślę, że jest dla starszych, dlatego że Nienacki potrafił pisać tak, żeby mieć powieść z dreszczykiem i jakoś tam swoich czytelników, czytelniczki uruchamiać, ale jednak tam trup nie słał się gęsto. Tu natomiast mamy dwa i to dość brutalne morderstwa. Znaczy może jedno morderstwo, a drugą po prostu śmierć. I to mnie zaskoczyło w filmie, który ma być familijny.
No tak, to rzeczywiście masz rację, ale jednak ten złoczyńca i ta zła postać w tym filmie. To jest równie przerażające jak tajemniczy Don Pedro z Krainy Deszczowców.
Tak, myślę, że to jest bardzo świadome nawiązanie tutaj do tych dwóch postaci.
Może tak, ale no, to nie jest tak, że ten zły wydaje się realnie zły. Tutaj nie jest to jakaś taka konkurencja ważna. No i też te sceny, które są scenami przed walki, są takie wyraźnie niedopracowane. Też te momenty, w których pana samochodzika zastępują kobiety, bo on sobie nie radzi, też są takie naciągane. To wszystko jest takie dla mnie żenujące.
To nie, to w ogóle jakby myślę, że po pomysły, jakie mieli twórcy, były całkiem niezłe, a gorzej im wyszło z wykonaniem, bo właśnie nadanie jakiejś osobowości tym kobietom, które tam występowały, to był ogólnie dobry pomysł i może...
Ale tylko pomysł, bo to nie wyszło, one nie mają osobowości, one miały mieć osobowość,
nie,
ale coś nie pykło.
Bardzo wyraźne osobowości, dużo bardziej wyraźne niż w samej książce, natomiast nie do końca one są spójne po prostu.
Może tak, ale wiesz, no ja tej książki nie czytałam ostatnio, czytałam ją lata temu, więc też myślę, że ty masz taką perspektywę, książka jest zła, no to to jest lepsze. Ja
nie,
mam taką perspektywę,
nie.
Że ten film jest po prostu słabym filmem.
Jest słabym filmem, ale chciałabym wyjaśnić, jakby na czym polega ta jego słabość. I tutaj podchodzę z niego z taką pewną, z pewnym kredytem zaufania do tego, że tam były różne dobre pomysły, które po prostu na końcu okazały się niedziałające. Natomiast sam fakt tego, że kobiety zostały docenione i stworzone z nich postaci, które no prawie na równi działają z panem samochodzikiem. Bardzo dobry pomysł. Drugim bardzo dobrym pomysłem było to, że z pana samochodzika, który w książkach wzbudzał sympatię i był takim sympatycznym i miłym nerdem, zrobiono osobę, która jest bardzo niefajna, jest bucem, jest bufonem, ale jednak przechodzi pewną przemianę. I to jest okej. Problem w tym, że ta przemiana jest całkowicie niewiarygodna.
No tak, to jakby rzucasz tutaj i doceniam różne koła ratunkowe. Ja jestem w stanie zgodzić się z tą, że rzeczywiście wśród pomysłów było sporo niezłych, ale jednak całość jest niezjadliwa.
Ja myślę, że wszyscy, którzy tego pana samochodzika kochają, powinni do tego filmu zajrzeć i się z nim zmierzyć i zobaczyć, co im tam nie pasuje, bo to jest też takie przywołanie swoich wspomnień i zweryfikowanie ich z tym, jak one mogą być dzisiaj twórczo rozwinięte. Oraz no, widać od razu, że będą kolejne części, o ile Netflix ze względu na taką gigantyczną krytykę tego projektu nie zamknie. Ale myślę, że mają dużo rzeczy do poprawienia. Widać, że Netflix się uczy, zresztą zaraz będziemy o tym rozmawiać, jeśli chodzi o Wiedźmina, więc ja z dużym kredytem zaufania mówię, że jestem filmem zawiedziona, że bardzo wiele rzeczy mi tam nie gra, ale daję im kredyt zaufania i czekam na następną część, którą obejrzę.
Mam nadzieję, że jakoś uda mi się wynegocjować z tobą, żebym ja tego oglądać nie musiała, a do rozmowy o Wiedźminie przejdziemy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Rozmawiałyśmy przed chwilą o ekranizacji, filmowej ekranizacji Netflixa, o panu samochodziku. No już niedługo będziemy mieć z kolei do czynienia ze Znachorem, czyli po raz kolejny Netflix porywa się na polską kulturę i będzie ją nam tłumaczył po netflixowemu. Ciekawe jak to wyjdzie. No ale wracamy do serialu, który już od ładnych 4-5 lat jest obecny w świecie adaptacji polskich twórców, a mianowicie do Wiedźmina. Trzeci sezon, jesteśmy już po tym, jak wypuszczone zostały wszystkie odcinki trzeciego sezonu, bo on był podzielony na pół i możemy już w pełni pogadać o tym ostatnim sezonie, ostatnim też dla Henry'ego Cavilla.
No tak, i przyznam, że to jest dla mnie bardzo zła wiadomość, bo jeżeli myślę o jakichś plusach serialu Wiedźmin, to jednym z nich jest Henry Cavill właśnie w tej głównej roli.
Nie odniosłaś wrażenia, że jemu się już nie chciało pod koniec grać w tym serialu, że już widać po tym trzecim sezonie, że on pewne rzeczy robi mocno od niechcenia, że nie jest tak samo poświęcony i zaangażowany temu projektowi, jak był w pierwszym czy drugim sezonie.
Nie, to ja tego nie widzę, ale myślę, że nacisk się zmienił, że pierwszy sezon to był sezon Wiedźmina jako takiego solisty i głównego bohatera i że to było bardzo wyraźne. I zresztą dużo tutaj rozmawiałyśmy o tym, że ten Wiedźmin nie staje się nową Grą o Tron, dlatego właśnie, że jest serialem jednego bohatera i on był takim kluczem. Tu wydaje mi się, że teraz ta grupa, czyli Ciri, Yennefer i Jaskier, trochę zaczynają mu dorównywać, dostają swoje pewne osie narracyjne, że one są równoległe. Ciri staje się większym centrum całego tego serialu i myślę, że to jest dobra zmiana, że to rozłożenie nacisku fabularnego jest czymś, co działa na korzyść tego serialu.
Tu się z tobą zgodzę. W tym sezonie najbardziej widać dziewczyny właśnie, Ciri i Yennefer, które teraz już są pełnoprawnymi bohaterkami i też rozwijają swoją grę aktorską. Nie wiem, czy to nie przez to po prostu, że mają wreszcie coś grać, bo widzę, że ten scenariusz trzeciego sezonu został napisany z dużo większą uważnością niż dwa pozostałe. A może to jest związane z tym, że to też są młode aktorki, które gdzieś tam artystycznie dojrzewają i nabierają doświadczenia. Dużo szczególnie pod koniec tego sezonu trzeciego ma do grania Ciri, ma do grania tam całą taką sekwencję, która jest właściwie na niej skupiona i uważam, że to jest najlepsze, to znaczy to, że Ciri ląduje na pustyni Korat, zwanej Patelnią i taki trochę chrystusowy wątek, przybywa tam, walczy z tą pustynią, walczy z demonami, które są w środku, jest najlepszym, co się temu serialowi do tej pory zdarzyło.
Tak, ja uważam, że Freya Allen naprawdę rozwinęła się niezwykle aktorsko. Wokół castingu do Wiedźmina jest cała wielka afera fanbazy. Czyli to jest w ogóle główny zarzut do tego serialu Netflixa, ale tutaj myślę, że Freya Allen się naprawdę broni, jeżeli chodzi o Ciri i to, co potrafi zrobić. Też sceny walki z nią są niezwykłe. Ja mam takie poczucie, że ona po prostu naprawdę daje z siebie wszystko i czekałam bardziej na te sceny walki, bo ja lubię sceny walki w Wiedźminie, to uważam, że te z nią w roli głównej były ciekawsze niż te z Geraltem, czyli z Henry Cavillem, że były ciekawiej zbudowane, że ona jednak mniej działa na takiej sile fizycznej, tylko bardziej na jakimś takim sprycie. I dużo było takich scen walki, które robiły na mnie duże wrażenie. I też widać, że ona się rozwinęła w tym, po prostu w takiej fizycznej choreografii walki.
No i między innymi dlatego myślę, że taką mam świadomość, że Cavillowi się po prostu już nie chciało, bo jemu się nawet właśnie może troszkę walczyć nie chce, a Ciri się chce. I ja się nie znam na scenach walki. To nie jest tak, że ja bardzo dużo oglądam filmów czy seriali, w których one występują. Natomiast pozostaje pod ogromnym wrażeniem tego, co się wydarzyło w tej drugiej części trzeciego sezonu, kiedy to Ciri zostanie uwolniona przez taką bandę rabusiów, wyjętą spod prawa, która ma pseudonim Szczury. I tam to przejęcie i ta scena w karczmie jest rewelacyjna. Właśnie tam ci młodzi aktorzy pokazują, co potrafią, a między innymi też Freya Allen.
Tak, ja jeszcze dorzucę, że jeżeli chodzi o Yennefer, czyli o Anię Chalotrę, to ona też dostała więcej do zagrania, bo ma takie momenty bardzo wyraźnej rozpaczy, żałoby, ma też momenty takiego spiskowania, więcej dostaje do zagrania niż wcześniej, bo już nie jest tylko taką po prostu magiczką, czarodziejką, która jest partnerką Wiedźmina, tylko no, jest też osobną postacią i są takie sceny i takie w ogóle wątki narracyjne, w których ona jest aktorką wiodącą. To właśnie Geralt jej towarzyszy, ten Wiedźmin jest gdzieś obok, a ona dowodzi, więc to myślę, że wspiera ten serial, chociaż wciąż pamiętając książki i patrząc, mam takie dwie perspektywy, jak myślę sobie jako o Wiedźminie, jako oddzielnej produkcji, trochę w oderwaniu od książki, to jakoś mam takie poczucie, że jest okej, nie ma zachwytu, ale że sprawia mi to radość, że sobie to oglądam, ale jednak jak przypominam sobie książkę i w odniesieniu do tego, to rozumiem, dlaczego jest tak dużo emocji takich nieprzyjemnych, negatywnych właśnie wśród fanów i fanek książki, głównie fanów, wobec serialu, bo widzę, czego tu brakuje, ale może po prostu trzeba się skupić na tym, że to jest oddzielne dzieło popkultury. Sapkowski też macza palce w tym serialu i może to ma być inne, to nie ma być po prostu takie wierne i dosłowne odwzorowanie tego, co jest w książce.
No zresztą to nie może być wierne odwzorowanie, bo wtedy po prostu utknęlibyśmy w tym serialu na wieki i on toczyłby się w bardzo wolnym tempie, dlatego że no to jest epopeja, to jest bardzo dużo treści, często nieprzekładalnych na serialowy język. Jednak Mamy tam rzeczy, których sobie nie wyobrażam w dobrej ekranizacji, które mogłyby gdzieś tam dziać się w jakimś tempie. I to nie jest nadal serial dla tych, którzy po prostu są wyznawcami Wiedźmina, którzy znają każdą książkę, którzy są zachwyceni szczegularstwem, wszystkimi wątkami, wszystkimi niuansami, w których Sapkowski jest świetny i to doskonale robi, ale po prostu serial wymagał uproszczeń. Ale trzeba przyznać, że o ile w pierwszym i w drugim sezonie te uproszczenia były łopatologiczne i często bezsensowne i bez połączenia ze sobą, tak tutaj widać, że jednak coś się poprawiło i mam dużo optymizmu po końcu szczególnie tego sezonu, bo też początek i te sceny z życia małżeńskiego Wiedźmina i Yennefer niekoniecznie mnie interesowały, no ale koniec, te trzy odcinki ostatnie są naprawdę dobre.
Tak, ja też myślę, że to jest dobra rozrywka, ale też właśnie dla jako nowe dzieło popkultury. Ja będę się przy tym też upierać, że jakby czytanie tego jako ekranizacji, a nie jakiejś właśnie adaptacji, to jest coś, co sprawia, że po prostu wpada się w pułapkę i żeby mieć radość z oglądania Wiedźmina i żeby jakoś wkręcić się w tę historię, trzeba trochę zostawić z boku tę książkę i historię opowiedzianą w książce. Wiesz, ja też chciałam ci zwrócić uwagę na jednego aktora, który powiem ci, że jego obserwuję w różnych produkcjach i jest to dość niesamowite, że on gra w podobny sposób, a jednocześnie jest w jakiś sposób bardzo ciekawy. To jest Hugh Skinner. Mhm. On gra Radowida, ale grał też między innymi we Fleabag, w Mamma Mia, w Nędznikach i jakoś, mimo że jakąś taką manierę grania, w Gwiezdnych Wojnach też manierę grania ma podobną, to pasuje do tych różnych epok. I to było takie moje takie drobne zachwyty, że on i tutaj nawet w świecie Wiedźmina jest w stanie się odnaleźć z tym sposobem ekspresji. Nie wiem, czy zwróciłaś na niego uwagę.
Nie zwróciłam uwagi na tego, na tę postać, bo ona jednak gdzieś tam się przemazuje w tle i trochę mnie też martwi to, że się zmieni główny bohater i że Wiedźmin przestanie mieć twarz Henry'ego Cavilla. Ja jestem tą osobą, która będzie po nim zdecydowanie płakała.
Obie będziemy po nim płakały. Myślę, że Liam Hemsworth ma naprawdę duże i ciężkie zadanie, żeby go zastąpić, bo to jest jednak zamiana aktora w jakimś takim kluczowym momencie, kiedy ten serial się rzeczywiście jakoś rozkręca. Nie wiem, czy to wyjdzie. Przyznam, że to jest bardzo, bardzo ryzykowny zabieg, żeby w ogóle kontynuować z innym aktorem. To rzadko wychodzi, to się rzadko udaje.
Poza tym ja jestem do Hemswortha negatywnie nastawiona po tym, jak Miley Cyrus opowiedziała, co się wydarzyło w swojej słynnej piosence i hicie, więc nie mogę na niego patrzeć inaczej niż przez pryzmat takiego dosyć niefajnej osoby i niefajnego partnera. Od razu mi się to nakłada na jego wiedźmińskość. Ty powiedziałaś o tym, że sceny batalistyczne ci się podobały. Ja się zgadzam z tym stwierdzeniem. Też uważam, że tutaj akurat to jest serial, który od początku w tym temacie dowodził. Natomiast w tym nowym sezonie mieliśmy po raz pierwszy tak dużo magii i walk, które odbywały się również na te magiczne różne artefakty, a nie tylko na miecze, czy na pięści, czy na noże, jak do tej pory, czy na eliksiry. No i tutaj chyba im nie do końca wyszło. W sensie ta magia troszeczkę była jak z takiego serialu z lat 90., czyli błyszczące kule ognia, które latają pomiędzy czarodziejami, a tutaj chyba głównie elfami jednak w tym sezonie.
Tak, a te takie bariery mentalne wyglądały jak z X-Menów z początku 2000, tak? Takie, dokładnie takie same. Miałam takie poczucie, że czyżby tutaj Jean Grey brała udział w tym serialu? Rzeczywiście nie było na to dobrego pomysłu, ale też jedną rzeczą, która moim zdaniem jest niewykorzystana w tym serialu, jest muzyka, ale do tego wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dzisiaj rozmawiamy o ekranizacjach dwóch książek, dwóch właściwie serii książek. Za obie zabrał się Netflix. Rozmawiałyśmy już o Panu Samochodziku. Teraz rozmawiamy o trzecim sezonie Wiedźmina. Dla mnie dużą zaletą pierwszego sezonu było to, jak talent i w ogóle fakt, że Wiedźminowi towarzyszy Jaskier, który jest bardem i w ogóle ten głos tego aktora i muzyka zostały wykorzystane. Mieliśmy z pierwszego sezonu hit. Było Toss a Coin to Your Witcher, to było śpiewane, to jest rozpoznawalna piosenka. Ten aspekt w ogóle nie jest wykorzystany w trzecim sezonie. Już w drugim było z tym słabo, a w trzecim mamy, to jakby to zniknęło. On tam nuci parę razy, raz chyba coś śpiewa, ale zupełnie zgubiona taka szansa na to, aby dobrze to wykorzystać.
Akurat mi się podobały piosenki z drugiego, tam ich było kilka i one są bardzo okej, natomiast z trzeciego zapamiętam głównie piosenkę, która towarzyszyła balowi w Aretuzie, przyjęciu w Aretuzie, gdzie panował taki nastrój, że no niby wszyscy są dla siebie mili, sympatyczni, rozmawiają ze sobą, śmieją się, a tak naprawdę każdy ma pochowane sztylety za plecami. I to było widać w dialogach, w napięciu, świetni aktorzy to doskonale zagrali, ale było mało, trzeba było to łopatologicznie wyjaśnić, wbić ludziom do głowy, żeby chociaż nikomu nie umknęło, więc w tle cały czas leci piosenka, której treść mniej więcej po polsku brzmi: nic nie jest takie, jakie się wydaje, nic nie jest takie, jakie się wydaje, żeby już naprawdę wszyscy to usłyszeli, chyba, nie wiem, z 5, 6, 7 razy to śpiewa gdzieś Bart w tle.
I to nie jest Jaskier, to są jego konkurenci, zespół bardów, którzy są jakoś tam rywalizacyjnie nastawieni do Jaskra, ale wiesz, też ten odcinek był koszmarny, bo ja miałam takie poczucie, że jestem w dniu świstaka, bo ja rozumiem, że czasami korzysta się z takiej formuły. Ja bardzo lubię tę formułę. Ona była w The Affair, ona była w Rozterkach Fleischmana. To jest formuła, którą ja lubię, gdzie widzimy najpierw jakąś jedną oś narracji, później widzimy jakby z innej perspektywy drugą. Ale ona była źle stworzona i źle skonstruowana. Ja miałam wrażenie, że cały czas oglądam to samo i niewiele się dowiaduję więcej na ten temat.
Twórcy musieli tak zrobić, żeby nam przedstawić skomplikowaną intrygę, która wtedy miała miejsce i całą jakby zniuansowaną sytuację, która dotyczy tego, za kim są czarodzieje, jakie są ich cele, czy oni rzeczywiście będą się poświęcać dla dobra Królestw Północy. Natomiast dla dobra
Ale to było źle zrobione. Są rzeczy, które można zrobić dobrze i jakby rozumiem zamysł, ale tu było, to powinno być jakoś przyspieszone, te powtórki powinny być krótsze, bo my nie musimy po raz trzeci oglądać, jak Yennefer z kimś rozmawia, żeby się dowiedzieć, że ona rozmawia na jakiś temat. Wiesz, mam wrażenie, że Wiedźmin, ten trzeci sezon w ogóle nie docenia inteligencji widza, że czasami właśnie są tacy, to my wam tak rzucimy to przed twarz, żebyście na pewno zrozumieli, żebyście nie zgubili tego, żebyście łapali te wątki.
I wynika to moim zdaniem z faktu, że Wiedźmin do tej pory unikał swoich politycznych wątków. Że nie było to wcześniej widzom i widzkom wyjaśnione, dlaczego magowie się buntują, dlaczego monarchowie chcą władzy, jak w ogóle dochodzi do tej niebezpiecznej, przedwojennej sytuacji, jakie to napięcia rodzi, kto tu jest prawdziwym zdrajcą. Wiesz, ten trzeci sezon jest najbliżej Gry o Tron, czyli takiego knucia za plecami, takich spektakularnych
i to jest
zdrad.
Plus. To jest plus, to jest coś, co sprawia, że ten sezon się lepiej ogląda, szczególnie drugą część tego sezonu.
Więc oni próbują szybko nagrobić tą politykę i no, niestety jak się coś nadrabia szybko, no to nie wychodzi to zbyt dobrze.
No tak, ale myślę, że teraz ten serial czeka pewnego rodzaju kryzys, bo tak, mamy zbudowane te intrygi i mamy teraz taką część na trochę rozwiązanie, trochę przyspieszenie akcji, zobaczymy, co się stanie. Mamy zmianę głównego aktora, A to, co ja też widzę, to też ty mówisz, że się Kawilowi nie chciało, a ja widzę, że chemia między tymi aktorami jest już zbudowana. To znaczy to, jak on funkcjonuje z Freją Allen w tej roli ojciec-córka z Ciri. To, jak funkcjonuje z Yennefer. Ja widzę jakiś progres w tym, że oni się no, siłą rzeczy poznali się lepiej, spędzili sporo czasu na planie. To jest bardziej naturalne. I teraz w ten cały już utworzony świat wchodzi zupełnie nowy aktor, który też wygląda inaczej, w sensie on no, ma, jest innej budowy, innych rysów twarzy niż Henry Cavill. Też wydaje się młodszy, zobaczymy jak go ucharakteryzują. A też jeden z takich momentów, których ja miałam zgrzyt, to, że Yennefer funkcjonuje jako taka figura matki dla Ciri, a wyglądają jednak bardziej jak siostry i to z niezbyt dużą różnicą wieku. Kiedy wchodzi Liam Hemsworth, mamy znowu trochę taką zmianę tego, jak to będzie wizualnie wyglądało. I moim zdaniem tutaj potencjał na różnego rodzaju miny i zgrzyty będzie bardzo, bardzo duży. Już nie wspominając o tym, że uważam, że Henry Cavill jest po prostu dużo, dużo lepszym aktorem niż Liam Hemsworth i nie wiem, dlaczego akurat on został wybrany. Może nikt nie chciał się zgłosić, może było tak, że wiesz, że robili łapankę. Prosimy, prosimy, czy ktoś zagra Wiedźmina, bo Henry nas rzucił właśnie.
No właśnie, pytanie, czy ktokolwiek mógłby wejść w te buty i nie ponieść porażki, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast myślę sobie, że po tym, jak wiele negatywnego feedbacku ten serial do tej pory dostał, jak bardzo był krytykowany, jak bardzo niezadowoleni byli ci ultra fani, ludzie z fandomu Wiedźmina, jak bardzo nie znoszą tego serialu i chyba oglądają go, to jest takie oglądanie przez nienawiść, żeby coraz bardziej krytykować i coraz bardziej prychać nad tym, jak bardzo to wspaniałe dzieło popkultury zostało zmasakrowane przez Netflixa. Więc obawiam się, że niestety, ale odejście Henry'ego Cavilla będzie gwoździem do trumny, pomimo tego, że sam serial naprawdę nauczył się na błędach i to jest najlepszy sezon, który był do tej pory i to, że mamy wielką produkcję Netflixa, która też jest pieruńsko droga i która jest skomplikowana do stworzenia i która też na pewno kosztowała ze względu na wszystkie prawa autorskie i tak dalej. I mówienie o tym, że trzeci sezon dopiero jakoś jakkolwiek wygląda, jakkolwiek trzyma się kupy, no to też jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że Netflix poniósł tutaj ogromną porażkę.
Netflix ma słabą pasę. Parę lat temu to była ta platforma, która często pojawiała się tutaj w różnych poleceniach naszych serialowych. Ja mam takie poczucie, że ja mam coraz mniej dobrych seriali do polecenia z Netflixa, że te produkcje straciły na jakiejś jakości, że widać, że te pieniądze już tak nie płyną strumieniami, a jeżeli płyną, to może nie na to, na co potrzeba. No, ja żałuję, że nie zobaczymy Henry'ego Cavilla w czwartym sezonie, bo myślę, że jeżeli by utrzymano tę tendencję wzrostową, no to może tutaj też by się udało, żeby ten czwarty sezon był jeszcze lepszy, ale nie jakoś na ten moment trudno mi sobie wyobrazić, żeby czwarty sezon z Liamem Hemsworthem jakoś po prostu się udał.
Zwrócę w tym kontekście uwagę na niedociągnięcia scenariuszowe, czyli Netflix w ogóle ma problem ze scenariuszami. Niestety, tak jak potrafi świetnie obsadzić aktorów, potrafi zrobić fajną scenografię, wymyślić jakiś świat, nie zawsze, ale z reguły tak, tak scenariusze bardzo nie dowożą. I to jest no, ciekawe pytanie w kontekście tego, że teraz scenarzyści protestują, że może byli źle traktowani, że nie dowozili dlatego,
nikt ich nie słuchał.
No właśnie, więc to jest problem. A tutaj mamy do czynienia, dzisiaj rozmawiamy o dwóch ekranizacjach, czyli te scenariusze są praktycznie gotowe. Mamy tylko jakby jedyną,
no nie, nie,
masz
nie, nie.
jedną
ja
robotę,
tobą
zaadaptować go do serialu i to
a
się
moim zdaniem
nie
to jest, a moim zdaniem to jest trudniejsza robota, zaadaptować dobrze bardzo długą i skomplikowaną książkę do dobrego serialu, niż nawet czasami wymyśleć coś nowego, co samodzielnie się kreuje, bo jest dużo więcej interesów, dużo więcej grup interesów i dużo więcej nacisków z różnych stron, żeby ten scenariusz wyglądał tak, a nie inaczej. I myślę, że każda z tych osób w jakiś sposób albo czytała książki, albo grała w grę i to sprawia, że presja jest większa. Więc ja nie mam takiego poczucia, że książka to jest gotowy scenariusz. Myślę, że to jest wręcz, bywa dla nawet zdolnego scenarzysty, który ma jakąś łatwość wymyślania tych światów, to jednak bardziej podkręcona piłka.
Być może tak, ale z drugiej strony masz jakby sam kręgosłup, masz fundament, nie musisz wymyślać postaci, nie musisz zastanawiać się, jak zbudowany, na jakich mechanizmach jest zbudowany świat, tak? Musisz poustawiać to w jakiś sensowny i logiczny sposób i przenieść to na jakiś świat ekranowy, szczególnie jak w przypadku Pana Samochodzika masz już jakąś referencję wizualną, bo to nie jest pierwsza tego typu adaptacja, więc oczywiście, że trudne jest pewnie zmierzenie się z jakąś wielką literaturą, mniejszą literaturą i tak dalej, ale jednak jest już, na samym starcie dostajesz kredyt, który możesz zrealizować w dobry sposób, a możesz go po prostu rozwalić na jakieś bzdury, które mają miejsce w Panu Samochodziku.
No tak, Pan Samochodzik to jest katastrofa, to jednak cały czas przy tym obstaje. Co do Wiedźmina, wydaje mi się, że tutaj też wiele tych głosów zostało usłyszanych, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o scenariusz. Tak. I to jest też na duży plus, bo myślę, że to jest też trudne, żeby wziąć z tej takiego zalewu krytyki jakieś myśli, jakieś słowa, jakieś wskazówki i na nich się uczyć, że to jest w ogóle trudny proces. A tutaj widzę, że to się dzieje, więc to też jakoś chciałam podkreślić, że ten wysiłek twórców jest widoczny.
Czy oglądaliście Wiedźmina, czy jeszcze wytrwaliście przy tym serialu, czy już postawiliście krzyżyk na tej właśnie Netflixowej adaptacji? Dajcie nam znać. Bardzo jesteśmy ciekawe o tym, co myślicie o tym najnowszym trzecim sezonie.
Seriale @tok.fm, Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie. No i my czekamy na czwarty sezon, bo myślę, że to porównanie Hemsworth-Cavill na pewno tutaj się w Szkoda Czasu na Złe Seriale pojawi.
No i ciekawe, czy zostaniemy tak bardzo w teamie Henry, jak teraz.
Ja jakoś czuję, że tak, ale damy szansę, nie? Obejrzymy i postaramy się być w jakiś sposób otwarty na tego Wiedźmina w wersji Hemswortha.
A tymczasem się już z wami żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Czas na skrót informacji Radia Tok FM.
Dobrego oglądania.